Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, sekretarz oddziału w Łodzi, pan Marek Folwarniak. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Oczywiście będziemy rozmawiali o różnych numizmatach, o monetach, ale także o tej książce, która i monetom, i postaci księcia mało znanego poświęcona. To książka pana autorstwa, bo pan, panie Marku, w ogóle ma, poza tym, że, co zaraz mam nadzieję odkryjemy, bardzo dużo różnych kolekcjonerskich doświadczeń, to także taki dorobek, powiedziałabym, naukowy, edukacyjny.
No na pewno edukacyjny, jeśli chodzi o naukowy, to ja bym nie przypisywał sobie aż takich zasług, ale no, ta książka jest jakby uwieńczeniem pewnej mojej takiej drogi popularyzowania numizmatyki.
Książka, której tytuł przypomnijmy, Monety i medale Karola Ferdynanda Wazy, Marek Folwarniak. Któż zaczął ów Karol Ferdynand Waza?
No właśnie, wyjaśnię. Choć osoba, postać mało znana w historii Polski, natomiast jest to praktycznie syn Zygmunta III Wazy, brat przyrodni kolejnego naszego władcy, czyli Władysława IV, i brat kolejnego z kolei władcy z dynastii Wazów, czyli Jana Kazimierza.
A czym się tak on dla numizmatyki odznaczył, że trzeba było mu poświęcić taką publikację?
Przyznam szczerze, że temat Śląska, bo akurat ta postać związana jest właśnie z numizmatyką Śląska, omijałem szerokim łukiem, dlatego że temat mennictwa śląskiego jest na tyle trudny, związany z no, pewnym konglomeratem i historycznym, i geograficznym. Przecież tam wpływy mieszały się wielu kultur i narodowości. Natomiast nie ukrywam, że na początku zainteresowała mnie forma monet Karola Ferdynanda Wazy. Zresztą za chwileczkę pozwolę sobie przybliżyć, która no, zaciekawiła mnie. Natomiast oczywiście później nastąpiło zainteresowanie kwestią historyczną, przesłankami, które są na tych monetach, a i czasem, bo musimy sobie przynajmniej zdać sprawę z tego, że królewicz Polski, a tu mamy do czynienia tak z biskupstwem wrocławskim, które nie należało do Rzeczpospolitej Polskiej, i księstwo opolsko-raciborskie, również nieprzynależne terytorialnie Rzeczpospolitej. A tu nagle postać Karola Ferdynanda Wazy, no i mennictwo opolskie i nyskie.
To czym się charakteryzowały te jego wybijane przez niego monety?
Przede wszystkim, jak wspomniałem, forma. Oprócz monet, no, oczywiście złotych i srebrnych, okrągłych, które wszyscy znamy, było całe bogactwo klip, czyli monet wielobocznych. I to nie tylko tych klasycznych czterobocznych, ale i sześcio- i ośmiobocznych. Oprócz tego mamy do czynienia też z bardzo ciekawą specyfiką, czyli tak zwanymi piefortami, czyli monetą bitą jednym stemplem, a charakteryzującą się wieloma odmianami w kontekście wagi. Czyli jakby, tak kolokwialnie mówiąc, z przodu mamy ciągle ten sam widok, a moneta jest coraz grubsza. I wtedy tych odmian, tych walorów jest coraz więcej. Jak wspomniałem, jeszcze sama forma, czyli te klipy. Więc w zasadzie przy pomocy kilku dosłownie stempli stworzono no, bardzo dużą kolekcję. To mnie właśnie zaciekawiło i sprowokowało do poszukiwań.
A skąd się wzięła ta wieloboczność?
To znaczy klipy,
z fantazji?
No w pewnym sensie tak, bo jeśli chodzi o Karola Ferdynanda Wazy, jest znany z tego, że był kolekcjonerem, mecenasem sztuki. Natomiast myślę, że przyczyna taka podstawowa była bardziej prozaiczna. W mennictwie śląskim w tym okresie, przypominam sobie, że chodziło też również o okres potopu szwedzkiego, zawirowań między protestantami, powstania rakoczego. Więc nastąpił bardzo duży krach monetarny, dewaluacja pieniądza, i w 1623 roku cesarz wprowadził reformę, zakazując w zasadzie bicia monety przez lokalnych władców śląskich.
Mhm. No właśnie chciałam się zapytać, czy to jest już czas, kiedy następuje taka dewaluacja pieniądza?
Dokładnie
bo
tak.
Do pewnego momentu ten pieniądz miał swoją wartość, prawda?
Tak.
A tu już zdaje się, wkraczamy w ten czas nowożytny bardziej.
Tak, bicie gorszego pieniądza tak zwanego, z gorszego kruszcu, drobna, zła, tak zwana zła moneta. I tutaj doszukuje się po prostu próby ominięcia tych zakazów, które cesarz w swoim rozporządzeniu z 1623 roku nakazał. Zresztą nie tylko Karol Ferdynand Waza te zakazy omijał, ale to jest właśnie taki klasyczny przykład. gdzie te monety, właśnie takie formy, no nie obiegowe, bo raczej nie spotykaliśmy takich form, to jeszcze takich wielobocznych i piefortów. I z tego też tytułu stopa mennicza tych monet nie jest typowa, ściśle określona, tak jak obowiązywała wtedy na Śląsku, tylko jest tak zwana umowna, bo i zakres tych monet był bardziej prestiżowy niż obiegowy. Także to szukuje się tutaj po prostu bardziej takiego pragmatycznego uzasadnienia, choć i pasje kolekcjonerskie Karola Ferdynanda na pewno miały jakiś w tym udział.
No tak, ale jak już wybijał te monety, to mógł jednak za nie coś kupić. No, czy już tak powiedzieć?
Myślę, że nie, dlatego że te monety miały przesłanie bardziej propagandowe. No były w zasadzie taką właśnie współczesną tamtych czasów przesłanką propagandową, jeszcze odnoszącą się do pretensji wazów jako takich do tronu szwedzkiego. Oczywiście odnosił się królewicz do również do swoich uwarunkowań rodowych, jak i do, w wypadku monet nyskich, do biskupstwa wrocławskiego, a w wypadku monet opolskich do właściwości księstwa opolsko-raciborskiego, którego w ogóle samo pozyskanie też jest bardzo ciekawe i w zasadzie to była taka dzierżawa, chwilowa dzierżawa ziem zagrożonych potopem szwedzkim przez Habsburgów, dane Władysławowi IV, ale z mnóstwem różnych uwarunkowań na 50 lat, gdzie oczywiście pretensje Rzeczpospolitej do tych ziem no, nie mogły być nigdy rozczone.
Dużo się tych monet zachowało do naszych czasów?
No są to ewidentnie bardzo rzadkie egzemplarze. Mamy nawet przyjemność w naszym Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi mieć 3 egzemplarze, co wcale nie jest małą liczbą. Natomiast zdecydowanie Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Narodowe w Krakowie posiadają największe kolekcje, czyli odpowiednio kolekcja potockich i czapskich.
Numizmatyk musi być historykiem.
Według mnie zdecydowanie tak.
A jak to się u pana zaczęło?
No to praktycznie chyba klasyka, czyli zaczęło się od jeszcze w szkole podstawowej od zainteresowania monetami, nazwijmy to PRL-u i tymi wcześniejszymi. Były wtedy takie sklepy filatelistyczno-numizmatyczne i tam po raz pierwszy zapoznałem się z katalogami, pozyskiwałem na różnych giełdach, no tutaj na Wodnym Rynku, u nas na Rynku Bałuckim. No i oczywiście te zainteresowania sięgały dalej. Później już sięgnąłem po Polskę międzywojenną. No ale apetyt ciągle pobudzony aż w końcu osiągnąłem to, czym jestem w tej chwili najbardziej zainteresowany, czyli Polskę królewską. W zasadzie od początku Piastów do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Choć tutaj wtrącę, bo w pewnym sposób jakby traktuję siebie jako kolekcjonera, ale nie do końca. Już teraz wytłumaczę. Dlatego, że w moim pojęciu kolekcjoner powinien mieć określony zakres tematyczny, w którym mógłby się specjalizować. Ja, jak właśnie powiedziałem, no w zasadzie cały czas interesuję się tak szerokim zakresem, że no mam świadomość, że nigdy nie uzbieram pełnej kolekcji. Tak? Natomiast no, na pewno mam jakąś tam kolekcję poglądową, przekrojową, która powiedzmy jest jakimś tam dowodem rozwoju numizmatyki w Polsce.
No i przy okazji powiedziałabym pokaźną kolekcję wiadomości zdobywany po drodze zdobywana wiedza bardzo, jak widzimy, konkretna, przekładająca się na znajomość takich szczegółów, o których zapewne nie jeden historyk mógłby się tutaj ciekawych rzeczy dowiedzieć, więc to jest przy okazji ten wart zachodu, kapitał.
No tak postrzegam kolekcjonerstwo. Tak? Jak nawet tutaj zacytuję pana Bogdana Kowalczyka, mamy zbieraczy i kolekcjonerów. Tak? Mm-hmm. Początek tego zbieractwa to jest kwestia tylko gromadzenia, natomiast później, przynajmniej według mnie, powinno nastąpić jakieś zaciekawienie tłem historycznym, co na tych monetach jest napisane, dlaczego na innych inaczej. I wtedy następuje według mnie to kolekcjonerstwo, czyli szukanie wiedzy. No ja chociażby z tego tytułu właśnie takich szerokich zainteresowań, a i też braku jakichś możliwości większych finansowych gromadzenia większych kolekcji, przeniosłem się na bardziej badanie, że tak powiem, tematyki naukowej. No może naukowej za dużo powiedziane, ale popularyzowania.
Tak, no bo też jest pan z tych najbardziej aktywnych członków Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, który bardzo często przekazuje swoją wiedzę na spotkaniach zarówno samego towarzystwa, jak i takie szersze fora są też zainteresowane. Zdarza się, młodzież jakaś przychodzi, też tak bywa, no, zaprasza.
Tak postrzegam jakby swoją rolę w tym towarzystwie i właśnie zajmuję się praktycznie no, takim nagłaśnianiem, popularyzowaniem tego. Prowadzę stronę www naszego oddziału, stronę na Facebooku i kanał na YouTubie, gdzie no, te, które uda się zarejestrować wykłady, prezentujemy szerszemu ogółowi i w zasadzie z tamtej strony, w tej internetowej, że tak powiem, braci, mamy większy oddźwięk. No i myślę, że to jest, no, taka jest zasada tego towarzystwa. Znaczy oczywiście ja uczę się od innych, to jest wzajemna relacja.
No taką legendą w Łódzkim Towarzystwie Numizmatycznym, w Muzeum także archeologicznym i etnograficznym w Łodzi jest postać Antoniego Gupieńca. Nie wiem, czy pan miał okazję jeszcze z racji metryki poznać tego sławnego kolekcjonera. Sądzę, że już nie,
niestety,
tak?
Nie.
Ale legenda przetrwała.
Ale opowieści
przetrwała,
są nadal pełne jego przygód i okoliczności pozyskiwania skarbów.
No właśnie, on pozyskiwał czasami w sposób taki, jak kolekcjoner z takiego wielkiego zapału potrafi, czyli jeśli widział, to starał się zabezpieczyć, prawda? Natomiast no dzisiaj to jak to się odbywa? Wymianą jakąś między kolekcjonerami, giełdami, poszukiwaniem? Zdarza się znaleźć nagle jakieś cudo, którego się człowiek nie spodziewał, że tam znajdzie?
No właśnie ta potrzeba szukania i nadzieja, że coś się znajdzie, chyba jest jakby jedną z podstawowych motywacji takiego poszukiwania, bo ja na przykład oddzielam zdecydowanie kwestię, no nazwijmy to, inwestowania w monety i kolekcjonowania tych monetopodobnych, tak nazwijmy to, wyrobów, które w tej chwili dosyć szeroko nas zalewają, od rzeczywistych monet obiegowych, historycznych, które no mają całą swoją otoczkę. Oczywiście giełdy, to jest pierwszy taki etap. Oczywiście nie tylko samo pozyskiwania, ale i kontaktów wielu. Internet, choć Allegro, eBay są obdarzone dużym ryzykiem, tak bym to skwitował. No i oczywiście domy aukcyjne, ponieważ większość sklepów numizmatycznych, które kiedyś, lata temu oferowały swoje numizmaty, no widać wyraźnie, że idzie w stronę aukcji internetu. Także no raczej tam należy szukać. No oczywiście jakaś wymiana, chociaż ona już w zdecydowanie mniejszym stopniu już kiedyś funkcjonuje.
Gdyby tak prześledzić, chociaż wiem, że to jest niemożliwe w kilka minut, tę historię polskiej monety jako takiej. Wspomina pan tutaj o swoim zainteresowaniu również monetami królewskimi. To tak naprawdę kiedy się to zaczęło? Razem z koroną? Z Bolesławem Chrobrym? Jak to wygląda tam w pomrokach dziejów? No bo były różne w obiegu pieniądze, prawda? Wtedy świat wbrew pozorom także się wymieniał, ten ówcześnie istniejący, swoimi monetami, swoim pieniądzem.
Początek jest najlepszym przykładem, jak numizmatyka, a w ogóle cała szeroko pojęta historia jest dyscypliną dynamiczną, bo oczywiście wszyscy kolekcjonerzy o tym wiedzą, ale większość osób nie zajmujących się numizmatyką nie ma wyobrażenia, że powiedzmy wyjmując banknot 10-złotowy, okazuje się, że mamy tam do czynienia z pewnym już nieaktualnymi danymi historycznymi, gdzie przypisywana moneta Mieszkowi I jest praktycznie monetą Mieszka II i to bynajmniej nie za czasów jego panowania, a panowania jego ojca. Czyli tutaj jakby palmę pierwszeństwa ma Bolesław Chrobry i jego monety.
Czyli z koroną jednak, królewskim tytułem się ta moneta
wiąże. Od paru lat przecież mamy bardzo duży, że tak powiem, wysyp monet z średniowiecza. No, związane jest to oczywiście z poszukiwaczami, z dużym terenem, który przy budowie autostrad został odkryty. I te egzemplarze, które kiedyś uchodziły za dosłownie pojedyncze perełki, no teraz okazują się już w zdecydowanie większych egzemplarzach, no i można na ich podstawie badać.
Bo podejrzewam, że przy okazji wykopywania tej ziemi pod autostrady, przy okazji od czasu do czasu trafia się na jakiś garnek z monetami, tak? Gdzieś zakopany i potem stracony przez właściciela, też spadkobierców.
Dokładnie tak. I to są nieraz zbiory monet liczące naprawdę po kilkaset sztuk. I zmieniające, szczególnie jeśli chodzi o średniowiecze, nasz sposób patrzenia, przypisywania, interpretacji.
A jak to z tym nazewnictwem było? Przecież nie było złotego od początku, prawda? Jakieś denary, jakieś marki.
Tak. Mhm. Nie dosyć, że nie było złotego, to jeszcze sam złoty ewoluował w kontekście nominału, tak? Bo to, co my znamy, no, na przykład, pozwolę sobie podać przykład, miałem przyjemność też uczestniczyć w takim, no w szkole nie to za dużo powiedziane, ale takiej prelekcji w szkole podstawowej wśród dzieci. I wielkie zdziwienie było, kiedy powiedziałem, że te 100 groszy, które tworzyło złotówkę, to mamy praktycznie od niedawna. Kiedyś określenie złotówki wcale nie równało się wartości 100 groszy, a były to zupełnie inne wartości. Chociażby, nie wiem, przykład złotego, nazwanego złotego tymfa za Jana Kazimierza. No moneta niestety podwartościowa, już z założenia wybijana z domieszką miedzi, która jako złotówka nominalnie była 30-groszówką. A wartość jej to w zasadzie stanowiła 10-15 groszy. Także to się zmieniało. A od początku oczywiście denary, później grosze, które wcale nie były wtedy monetą drobną jak dzisiaj, bo grosu oznaczało pieniądz gruby. I dalej ewaluacja, aż na końcu mamy tego naszego złotego.
Czyli tego złotego praktycznie mamy od kiedy? Jakbyśmy mogli to jakoś historycznie uzmysłowić?
No, taki klasyczny z tą wartością 100 groszy, no to po reformie Grabskiego.
Czyli tak naprawdę w XX wieku.
Dokładnie.
Czyli
tak.
Po odzyskaniu niepodległości.
Tak, tak.
Potrzebni są nam numizmatycy, żeby nam o tym opowiadali. Tym bardziej, że jak wcześniej było te 120 lat niewoli, no to w ogóle nie było polskiego pieniądza, prawda?
Dokładnie tak. I ten okres rozbiorowy, no też jest ciekawą,
prawda? No
ciekawym
właśnie.
Etapem numizmatyce po naszym ostatnim królu.
To jest mnóstwo, jak widzę, tutaj fascynujących opowieści. Wróćmy jeszcze do tej książki na samo zakończenie, bo to jest praca wydana przez pana Marka Folwarniaka przed 2 laty, Monety i medale Karola Ferdynanda Wazy. Przydałoby się takich opracowań sporo, prawda? Z tym, że ja rozumiem, że to jest bardzo żmudna robota, żeby to tak dokładnie przedstawić, opisać. To są zbiory polskie.
Tak, jak to nawet w takiej recenzji już nieżyjący pan Jarosław Dudkowski napisał, to w zasadzie była taka praca detektywistyczna, dlatego że starałem się dotrzeć do jak największej ilości rzeczywistych egzemplarzy, a przede wszystkim zilustrowanych. Dlatego że wyodrębniłem tutaj łącznie 88 odmian, ale też było sporo odmian, które pozwoliłem sobie zakwestionować lub wręcz określić jako nieistniejące. Pod tym kątem ta praca może nie dużo objętościowa, ale obejmuje spory zakres kwerend, które w różnych muzeach i zbiorach udało mi się przeprowadzić przy pomocy oczywiście wielu moich przyjaciół.
To są oczywiście muzea w Polsce, ale rozumiem, że pieniądz związany z obszarem numizmatyki szeroko pojętej to są także zbiory, które znajdują się gdzieś poza granicami Polski.
Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że jest to temat Śląska, więc...
A no właśnie,
więc
tak.
I tak pretensje do nich ma i strona czeska, niemiecka i nawet momentami i węgierska. Także oczywiście szukałem pomocy wśród innych muzeów. Jeśli chodzi o zbiory tego rodzaju, no to zdecydowanie najbogatsze są zbiory w archidiecezji Wołomyńsku, w tamtejszym muzeum.
Czyli Czechy, tak?
Tak, Czechy, dlatego że tam jest kolekcja biskupich emisji. A więc siłą rzeczy emisje nyskie Karola Ferdynanda Wazy tutaj obejmowały. I bardzo sympatyczna współpraca i również wymiana informacji. Drugim takim miejscem jest też Wiedeń, gdzie mamy do czynienia z bardzo ciekawym egzemplarzem, dosłownie znanym tylko w jednym egzemplarzu. O ile wszystkie te roczniki, które tu opisałem, mają, jak wspomniałem, wiele odmian w różnych wagach, kształtach, to ten rocznik 38 jest tutaj dosłownie w jednym egzemplarzu i tam się znajduje. No i pozwoliłem sobie...
Ale co to znaczy, że rocznik 38 to jest...
1638, tak, gdzie znamy tylko jeden egzemplarz. I w zasadzie żadnych odmian, ani wersji wagowych, ani w metalu. I co więcej, zdziwiłem się, gdy odkryłem, że opisywana tam moneta od bardzo dawna, po katalogi Fusa, Sarumana, powiela błąd. I to błąd dosyć duży, bo wagowy. Jest przedstawiana jako moneta 10-dukatowa, a okazuje się, że jest 8-dukatową. Ale to właśnie wynikało z tego, co mówiłem, z tych piefortów, czyli kształt monety nie określał jej wagi. Na początku w literaturze opisana tylko po kształcie, wszyscy inni powtórzyli to i tak cały czas funkcjonowała.
Fascynujące to są informacje. Bardzo dziękuję za odkrycie kawałka rąbka świata numizmatycznego. Marek Folwarniak, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Łodzi. A proszę mi powiedzieć, jakieś spotkania, na które można zaprosić, czy przygotowania kolejnych właśnie takich spotkań, wykładów przez towarzystwo, to można już określić jakieś terminy?
To znaczy staramy się w raz w miesiącu, nie zawsze nam się to udaje. Informacje na ten temat zamieszczam zawsze najszybciej na naszej stronie na Facebooku, jak również na naszej stronie www. Jeśli się uda zarejestrować, bo to też nie zawsze mamy możliwość, to umieszczam to na YouTubie. No nie wiem, czy uda nam się w lutym zorganizować kolejny wykład, ale myślę, że w marcu już tak. Zapraszamy serdecznie, bo STEM oczywiście jest wolny.
Marek Folwarniak, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Łodzi. Dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie.